Kortowska audycja literacka.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie dzięki projektowi napisanemu przez swoich wspaniałych pracowników rozpoczęła serię spotkań w ramach dyskusyjnego klubu książki. Był już m.in. Kuba Żulczyk, a całkiem niedawno pojawił się pan Tomasz Raczek. To polski teatrolog, krytyk filmowy i publicysta, autor programów telewizyjnych i radiowych, wydawca Instytutu Wydawniczego Latarnik imienia Zygmunta Kałużyńskiego, redaktor naczelny miesięcznika Film. Gdybym miała wymienić wszystkie miejsca, w których pracował, nie wystarczyłoby nam tej audycji. Zapraszam Państwa do rozmowy z Tomaszem Raczkiem. Opowie Państwu trochę o tym, jak wyglądała jego współpraca z Zygmuntem Kałużyńskim, ale również o tym, że pisanie recenzji i w ogóle zajmowanie się literaturą ma w sobie coś z medytacji. Zapraszam. Pomyślałam, że na sam początek pana przedstawię. Pan Tomasz Raczek, człowiek renesansu.
Kiedy to było ten renesans i co oznaczało? Dzisiaj to ładnie brzmi, a ja wolę być takim nowoczesnym człowiekiem z XXI wieku, który się charakteryzuje tym, że żeby przeżyć i mieć jakieś szanse w konfrontacji ze sztuczną inteligencją, to trzeba mieć bardzo różnorodną wiedzę, trzeba mieć szerokie horyzonty, nie specjalizować się w jednej dziedzinie, tylko wrócić właśnie do czasów renesansu, czyli do tego takiego bardzo szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności i przejawiać w każdej z tych dziedzin kreatywność. I takim bym chciał być.
Mówił pan o tym, jak to jest być prawdziwym humanistą. Zdaje się, że właśnie tutaj to łączymy.
Tak, no pamiętam, że moja nauczycielka Anna Radziwiłł mówiła nam, uczniom klasy humanistycznej w liceum Lelewela, że mamy się uczyć matematyki, fizyki i chemii. I cytuję, nie myślcie sobie, że humanista to jest ktoś, kto się nie zna na matematyce i fizyce. Nie. To jest ktoś, kto świetnie zna matematykę i fizykę, ale wybiera przedmioty humanistyczne, bo są bliższe jego sercu.
Zastanawiałam się też nad tym, jak to jest, że człowiek tak światłoczuły na rzeczywistość, tak wrażliwy, określił swój świat hasłem odwaga.
Tak, bo z tego nauczyło mnie życie i doświadczenie, że właściwie wszystkie najważniejsze decyzje życiowe zależą przede wszystkim od odwagi, czyli od umiejętności zaryzykowania, przekroczenia jakiejś granicy, jakiegoś ograniczenia, wyrażenia siebie nawet wtedy, kiedy możemy się spodziewać z tego powodu jakichś przykrości. Ja się uczyłem odwagi, takiej cywilnej odwagi, na bardzo nietypowych instrumentach. Moim najlepszym instrumentem do nauki odwagi była Mireille Mathieu, piosenkarka francuska, która śpiewała melodyjne przeboje i kiedy byłem w szkole, bardzo lubiłem, zresztą ja lubię Mireille Mathieu do dzisiaj, ale ona nie była bohaterką marzeń młodzieży, nastolatków w latach 70. No wtedy rockowe piosenki przede wszystkim koledzy słuchali, ja zresztą z nimi też, Slade, Black Sabbath, Deep Purple, tak, klasyka, Procol Harum, można by długo tę listę wydłużać, a ja Mireille Mathieu. No oczywiście no, wielu kolegów uważało, że ja żartuję, że jak to jest możliwe, a ja ją naprawdę bardzo lubiłem. I pamiętam, że kiedyś po zajęciach szkolnych poszedłem do księgarni, wtedy w księgarniach były działy muzyczne i sprzedawano też płyty. I zobaczyłem na półce nową płytę Mireille Mathieu wydaną przez NRD-owską wytwórnię Amiga. I wykrzyknąłem, o Mireille Mathieu, poproszę. No i podał ten sprzedawca i ja zachwycony, że są same nieznane mi piosenki, więc nowe. To mówię, to ja poproszę. I wtedy zobaczyłem, że obok mnie stoją koledzy z mojej klasy i patrzą i nie mogą uwierzyć, że ja kupuję Mireille Mathieu. I ja wtedy powiedziałem, to dla mojej mamy kupuję. I wyszedłem ze sklepu i było mi tak strasznie wstyd. Tak strasznie wstyd, że skłamałem, że nie miałem odwagi powiedzieć im, że ja ją lubię, że się wyparłem. I pomyślałem sobie, że ja nie chcę być takim tchórzem. I od tego czasu zacząłem na każdym kroku mówić właśnie, że ja lubię Mireille Mathieu, jak była taka dyskoteka składkowa i każdy przynosił swoje płyty do puszczania, to ja przynosiłem Mireille Mathieu. I robiłem to wiedząc, że koledzy będą się ze mną wyśmiewali, że będą kpinki jakieś. Krótko mówiąc, nie zdobędę popularności dzięki temu. I było mi to obojętne. I co się stało? W bardzo krótkim czasie stało się coś, czego nie mogłem przewidzieć. Otóż moi koledzy z tego powodu, między innymi pewnie, ale z tego też.
Zaczęli słuchać.
Nie, nabrali do mnie szacunku. Urosłem w ich oczach, bo miałem jaja, bo byłem odważny, bo się nie przestraszyłem tego, co ktoś powie. I zrozumiałem wtedy, że na drobiazgu można się takich rzeczy uczyć i trenować. A kiedy przyjdą ważne rzeczy i wybory, to się bardzo przyda. Umiejętność stawania przy swoim, niezależnie od tego, czy zdobędziemy poklask z tego powodu, czy kpiny.
Czy to nie jest tak, że powiedział pan światu, sprawdzam?
Tak, to jest trochę tak, ale najpierw powiedziałem sobie, sprawdzam. Chciałem sprawdzić siebie.
Powiedział pan o granicach, że należy je przekraczać, choćby po to, żeby dowiedzieć się, co za nimi jest.
Tak, co jest za horyzontem. Też jak pływam po morzach i patrzę, lubię ten moment, kiedy statek wypływa tak daleko od lądu, że nie widać już na horyzoncie lądu, tylko jest taki horyzont, za którym jest morze. Więc niby nic nie widać i tak dookoła statku jest wszędzie ten horyzont taki sam. I wtedy wychylony przez burtę tak wpatruje się w horyzont, zawsze zastanawiając się, co jest za horyzontem. Że koniecznie tam chcę być, chcę pojechać. Trochę to jest takie myślenie jak, nie wiem, Vasco da Gamy, czy Magellana, czy Kolumba, co tam jest dalej.
Trochę jak po odczarowaniu świata.
Tak, no wyjść po prostu ze swojej strefy komfortu, ze swojego znanego już świata i zobaczyć, co jest tam, gdzie nie znam tego, gdzie nie wiem, co to jest. Może nawet tam jest niebezpiecznie, może jest źle. A może jest dobrze, ale zobaczyć to. Tak. I przekroczyć granice, nie dać sobie narzucić granic wymyślonych przez innych ludzi. Bo oni mogli mieć swoje powody, żeby tak, a nie inaczej te granice ustalić. Ja nie dopuszczam tego, że byli ode mnie mądrzejsi, że mieli jakieś szczególne powody, żeby wiedzieć więcej i lepiej o tym, gdzie granice powinny być. Ja chcę brać udział w tym sprawdzaniu granic i dlatego muszę je przekroczyć, żeby zobaczyć, co tam jest i czy słusznie w tym miejscu właśnie są położone.
Czy to nie jest trochę tak, że w takim razie tych granic albo czasem nie ma, albo że bardzo łatwo się zacierają?
Nie, ja mam świadomość granic, bo istotą tego, o czym mówię, jest przekraczanie granic, a żeby przekroczyć granice, to muszę ją widzieć, bo tylko wtedy mogę ją przekroczyć. Gdyby granic nie było, gdyby one się rozpłynęły, nie byłoby tej całej przygody.
Zapisałam tu sobie człowiek wiatr i człowiek ziemia. Pan i pana mistrz, który nie chciał być mistrzem.
Tak, on nigdy nie próbował być mistrzem i był antymistrzem w zasadzie i stał się mistrzem klasycznym takim. Czasem tak się dzieje, a ja z kolei nie szukałem mistrza i znalazłem go, nie szukając. A dzisiaj mam pełną świadomość, że był moim mistrzem w bardzo różnych momentach życia, jeszcze nawet zanim się poznaliśmy, to on już był moim mistrzem. Ja pisałem na jego temat klasówki w szkole na języku polskim, gdy był temat dowolny, opisz swojego ulubionego bohatera telewizyjnego. To ja pisałem o Zygmuncie Kałużyńskim, a przecież ani nie znałem go, ani nie sądziłem, że kiedykolwiek go poznam. Także, no tak, miał być moim mistrzem widocznie.
Wydaje mi się, że najpiękniejszym, co było między wami w tym waszym kontakcie, było to, że to była wieczna szermierka na argumenty.
Tak, to była szermierka i obaj znajdowaliśmy w tym przyjemność. I obaj, kiedy już się przekonaliśmy, że nam to sprawia przyjemność i że jest to pewien rodzaj takiego trenowania osobowości, intelektu, poczucia humoru, wszystkiego, mieliśmy taką świadomość, że możemy pozwolić sobie na to, żeby do końca być sobą, właśnie się nie ograniczać, nie obawiać się, że ktoś się obrazi o coś, że posunę się za daleko. nie było takiego zagrożenia, bo nawet jeśli coś zdarzyło się, że poszło za daleko, to bez konsekwencji, dlatego że to po prostu tak się zdarzyło, ale to nikogo nie obraziło.
Być może to między innymi dlatego nazwał pana pistolecikiem.
Tak, powiedział, że jestem pistolecikiem przy naszym pierwszym spotkaniu. Jak pojechałem na nagranie do telewizji, był pierwszy program pod tytułem Warianty, pierwszy odcinek nowego formatu, ja jechałem już po tym, gdy pisałem pracę podczas klasówki o Zygmuncie, że jest moim bohaterem, ale też wiedziałem, że jest trudnym rozmówcą, że przerywa wszystkim, że przekrzykuje. I w związku z tym miałem ambitny plan taki, że w trakcie tego spotkania nie dam sobie przerwać i nie dam się zagłuszyć. Jak on będzie próbował coś powiedzieć głośniej ode mnie i przerwać mi, to ja będę mówił jeszcze głośniej. I wykonałem ten plan, w wyniku czego zauważył mnie i właśnie powiedział, że z tym pistolecikiem to mu się dobrze rozmawia i chciałby, żeby go zapraszać do następnych programów.
Powiedział pan, że spór nie musi być kłótnią, a inne zdanie jest powodem wykluczenia. I trochę chyba też z wami tak było, ale mam wrażenie, że w ogóle jest tak z pana działalnością dziennikarską i twórczą.
Tak, spór to jest coś, co ja uważam jest elementem higieny społecznej i nawet doradzam wszystkim teraz, że każdy człowiek powinien mieć takiego swojego udomowionego wroga, czyli takiego sparring partnera do sporów, takiego kogoś, kto zawsze ma inne zdanie niż ja i potrafi bronić tego zdania. I musimy ćwiczyć to, dlaczego? Z egoistycznych powodów, bo tylko w trakcie sporu, w trakcie takiej walki, szermierki, jesteśmy na tyle zmuszeni do najwyższego wysiłku intelektualnego, że się staramy wystarczająco dobrze, żeby nazwać jak najlepiej to, co czujemy i zdobyć, stworzyć najlepsze argumenty, którymi się możemy posługiwać. Jeśli nie ma tej sytuacji wymuszenia, to my jesteśmy leniwi z natury i posługujemy się słowami, wytrychami, takimi typu świetnie, zajebiście, masakra, takie nic nieznaczące słowa i to nam wystarcza. Tymczasem jak mamy spór, to się wtedy musimy zmobilizować do wysiłku. W związku z tym przebywanie w bańce ludzi, którzy myślą tak samo jak my, jest destrukcyjne. Musimy mieć w najbliższym zasięgu przeciwnika, który będzie zawsze nam oponował, bo dzięki niemu nie dostaniemy Alzheimera, bo tylko trenując umysł możemy zmusić nasz mózg do tego, żeby dłużej dobrze pracował.
Z panem Kałużyńskim tworzyliście tak właściwie talk show i wy sami moderowaliście te dyskusje. I one niejednokrotnie były naprawdę ostre.
Tak, to był talk show, tak. I mieliśmy tego świadomość. Ja zresztą zawsze lubiłem talk showy i pisałem o nich pracę magisterską, więc może nawet podświadomie do tego dążyłem. Ja miałem świadomość, że my robiliśmy widowisko. Z rozmowy staraliśmy robić widowisko. Zygmunt miał jeszcze taki zwyczaj, że przynosił różnego rodzaju rekwizyty, które pokazywał w trakcie rozmowy, wyciągał z brudnej reklamówki jakieś książki, jakiś zegar z kukułką, jakąś obitą filiżankę, jakąś łyżeczkę, jakąś talię kart. To wszystko w związku z filmem, o którym rozmawialiśmy, bo właśnie te rekwizyty w filmie występowały. I to powodowało, że nasza rozmowa nie była akademickim takim popisywaniem się wiedzą, tylko była widowiskiem, które wciągało.
Przeszedł pan przez wszystkie możliwe media, łącznie z tym, że zapoczątkował pan Playboya w Polsce. To jest dopiero odwaga.
Tak, rzeczywiście większość ludzi, z którymi wtedy rozmawiałem, nie wierzyła w ogóle w to, że Playboy się w Polsce przyjmie. Tymczasem ze wszystkich krajów demokracji ludowej, czy Europy Wschodniej i Środkowej, to właśnie polski Playboy okazał się największym sukcesem. A Hugh Hefner kiedy zaprosił mnie do Los Angeles na spotkanie u siebie w Playboy Mansion w Beverly Hills, powiedział, że uważa polską edycję Playboya za najlepszą ze wszystkich 20 kilku zagranicznych edycji, więc miałem bardzo dużą satysfakcję.
Jeszcze mój dziadek mówił o tym, że jeżeli chodzi o Playboya, to poza zdjęciami, które były artystyczne, doskonała była treść, na którą pan stawiał.
Tak jest. I bardzo dobre i sławne wywiady, duże, soczyste, obfite, bogate w argumentację i bohaterami tych wywiadów byli naprawdę ciekawi ludzie. Myśmy starali się zgodnie z intencją amerykańskiego Playboya pokazywać, że jest to pismo nie tylko do oglądania, ale do czytania. I jak ja to w skrócie mówiłem, to nie jest pismo do chowania pod poduszką, tylko do położenia na stoliku w salonie.